Miłka Raulin przez 7 lat godziła rolę matki, pracę na pełnym etacie, z głową pełną marzeń. Codzienne obowiązki tak potrafią jednak człowieka przytłoczyć, że już nie znajduje siły na marzenia. A co już mówić o ich realizacji? Pani jednak się udało.
Ja sobie osobiście nie daję medalu za to, że zdobyłam koronę ziemi. Naprawdę. To nie jest żadna filozofia. Bo to może zrobić każdy, kto ma środki finansowe i trochę bardziej potrenuje, poświęci trochę czasu. Ja sobie daję medal rzeczywiście za te działania równoległe, to znaczy za pracę na pełnym etacie, gdzie każdy z nas wie, jak wygląda po prostu życie, gdy się pracuje w dzisiejszych czasach w korporacji. To nigdy nie zostaje się w pracy 8 godzin, to zawsze trochę więcej jednak się w tej pracy siedzi, zwłaszcza jak się robi fajne i ciekawe rzeczy, ja takie w swojej pracy robiłam, za równoległą opiekę, czyli pełnienie mojej podstawowej funkcji, czyli bycie mamą, no i realizacja takiego projektu, który w pewnym momencie stał się bardzo wysokobudżetowy, bardzo czasochłonny. To nie jest tak, że ja nie zapłaciłam za to ceny, dlatego że ja po prostu bardzo mało spałam. Ja, drodzy Państwo, byłam w takim stanie chronicznego przemęczenia, i tak naprawdę anemii i zawsze za coś, za jakieś sukcesy, czy nie wiem, za to, co osiągamy, no zawsze trzeba zapłacić jakąś konkretną cenę. Dla mnie ceną było, no muszę przyznać, trochę to właśnie, trochę moje zdrowie chyba mogę tak powiedzieć, bo jednak bardzo dużo pracowałam. No a drugą rzeczą to było to, że ja na przykład nie mogłam spędzić świąt z moim synem, nad czym bardzo zawsze ubolewałam, dlatego że w ramach tych 26 dni urlopowych ja musiałam zorganizować wyprawy, które bardzo często były w okresie świątecznym, między innymi dlatego, żeby połączyć, zrobić taką kumulację tych dni wolnych, to po pierwsze, a po drugie jest wiele wypraw, na które właśnie jeździ się w okresie świątecznym.
A teraz jeszcze na chwilę wsiadamy w wehikuł czasu i w telegraficznym skrócie, jak wygląda ta 7-letnia droga z Kilimandżaro na Mount Everest? Który moment w przestrzeni tych 7 lat przyniósł zwątpienie? Czy w ogóle był taki czas, że myślała pani, no nie dam rady? Czy to był Elbrus?
Elbrus był taką górą, która pogroziła mi palcem, za co jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna, bo ja w ten sposób nabierałam doświadczenia. Dlatego, że ja jakby absolutnie przekroczyłam tą barierę zmęczenia swojego organizmu. Podjęłam w ogóle bardzo złą decyzję dotyczącą zdobywania góry, bo mi się wydawało, że ta góra po prostu zaraz mi ucieknie i ja muszę to zrobić teraz, a wcale tak nie jest, że trzeba zdobywać góry teraz. One po prostu łaskawie dają na siebie wejść. No i wchodziłam w pogodzie fatalne. Jak schodziłam, było gwałtowne załamanie pogody, mgła, trasa na Elbrus jest otyczkowana. Ja nie byłam w stanie zobaczyć tych tyczek, więc wiedząc o tym, jak kończą się ludzkie historie na Elbrusie, to znaczy ludzie wpadają po prostu do szczelin, bo się gubią na tej trasie, no to wiedziałam o tym, że muszę czekać, aż zobaczę następną tyczkę. No i czekałam tak, tylko że było strasznie zimno. Ja byłam wychłodzona, wyziębiona, wycieńczona i ta droga zamiast kilku godzin to trwała, nie wiem, no zdecydowanie za długo. Jak dotarłam do tak zwanej bazy MGS, no to sytuacja była taka, że mój organizm po prostu był w takim spięciu, w takim skupieniu, że na samym końcu, jak tylko dotknęłam takiego baraku, w którym ci lokalni toprowcy tam są, no to zwymiotowałam i to było bardzo, bardzo uczące. Jestem bardzo wdzięczna tej górze, że nauczyła mnie tego, że ja po prostu muszę mieć więcej pokory w tych górach i to absolutnie od niej wszystko zależy. Zresztą przy zdobywaniu tego Elbrusa, no to też nie miałam tej radości, po którą ja idę na szczyt. Jeśli człowiek jest tak wycieńczony, jeśli jest tak zmęczony, że po prostu ledwo co, człapie nogami, no to jaka frajda jest z tego, że on zdobywa ten wierzchołek? Żadna, absolutnie żadna. Te endorfiny, które po prostu ma się na szczycie, one gdzieś się rozpływają w tym zmęczeniu, w pocie i tak naprawdę w strachu. W każdym razie no, ja tam popełniłam bardzo dużo błędów, ale to były błędy, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj mogę powiedzieć tak, wtedy to było doświadczenie, ja łapałam doświadczenie. Dosyć bolesne, ale to było doświadczenie.
No właśnie, bo jak się okazuje, mimo tego planu, mimo tych różnych wariantów, które sobie gdzieś tam obieramy, okazuje się, że powinniśmy też chyba zrobić sobie taką przestrzeń na błąd. Przestrzeń na coś, co może nam się nie udać. Czy nie? Czy lepiej o tym nie myśleć?
To znaczy tam jednak, kurczę, tej przestrzeni na błędy jest bardzo mało. My możemy sobie zrobić taką przestrzeń na to, żeby nie robić na sobie presji, że musimy tę górę zdobyć. To tak, to zróbmy sobie taką przestrzeń, ale przestrzeń na błąd w górach, ryzykowna sprawa. I raczej tych błędów tam nie powinniśmy popełniać.
Proszę jeszcze powiedzieć, jak jest w tych wysokich górach? Czy można w pełni podziwiać widoki w momencie, w którym nie możemy oddychać, spać ani jeść? Żołądek wariuje, a nasz organizm w każdej chwili daje sygnały, że brakuje mu tlenu.
Można. Drodzy Państwo, zdobycie góry zależy od właściwie tak naprawdę dwóch czynników, głównych czynników. To jest pogoda i to jest absolutny klucz. Jeśli jest dobra pogoda, to jest tak naprawdę połowa sukcesu. A druga rzecz to jest nasz stan psychofizyczny. Dlaczego psychofizyczny, a nie tylko fizyczny? Dlatego, że ta psychika w górach jest szalenie istotna. No tą fizyczność musimy mieć, ale proszę mi wierzyć, to musi być komplet, stan psychofizyczny. Faktycznie w górach tak jest, że czasami ta góra daje nam w kość, ale niekoniecznie musi tak być, bo ja wiele gór zdobywałam po prostu z radością w sercu, nie odczuwając żadnych dolegliwości związanych z wysokością. No, taką górą, gdzie rzeczywiście tą wysokość bardzo się odczuwa, to jest Everest, ale no, gdybyśmy chcieli, kochani, wjechać na Mount Everest windą, to nikt z nas by tego nie przeżył, bo tam panuje ciśnienie 330 hektopaskali, a zawartość tlenu w powietrzu to jest około 33%, więc nasz organizm po prostu musi się przyzwyczaić, ale uwaga, Everest i ośmiotysięcznik, i to w ogóle jest przestrzeń, w której nasz organizm nie chce być i on będzie się buntował i to nie jest środowisko dla niego dobre. Czy widzi się te piękne widoki, gdy właśnie w brzuchu wszystko burczy, gdy człowiek nie może złapać tchu? Proszę sobie wyobrazić, że góry zawsze dają nagrody i po każdym takim okropnym wysiłku, który tam rzeczywiście jest, dostaje się po prostu nagrodę. I to, co się widzi, tą panoramę, którą widzi się z wierzchołka, bo zresztą to jest nasz cel, prawda? My do tego miejsca zmierzamy. To jest jak, nie wiem, najsmaczniejsza filiżanka espresso. To jest coś tak intensywnego i to jest tak intensywne przeżycie i uczucie, że ono przyćmiewa te wszystkie dyskomforty, które się ma w trakcie wspinaczki. Góry dają nagrody. Nagrodą jest widok tego wszystkiego.
No właśnie, a która z gór zrobiła na Pani największe wrażenie? Które widoki wracają najczęściej, gdy zamyka Pani oczy?
No Everest, ale jednak to chyba dlatego, że tak, to dlatego myślę, że po prostu bardzo długo na tę górę czekałam. Ta góra była ostatnią górą w moim górskim projekcie Korony Ziemi. I prawda jest taka, że po prostu jak na coś się tak dużo go czeka, to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest tak smakuje, to tak nieprawdopodobnie smakuje. A poza tym ja miałam fantastyczną pogodę na wreszcie, którą sobie zresztą wymarzyłam, bo powiedziałam sobie tak będzie wyglądała moja wspinaczka na górę góry.
Nie przeraziły te tłumy? Nie, czy nie wiem, czy one były wówczas, jak pani wchodziła, bo to są różne okresy oczywiście, ale Mount Everest jest z tego słynie, z tych korków.
Tak, ale akurat moja agencja tutaj podjęła bardzo mądre decyzje, dlatego że tak jak wszyscy ruszyli na szczyt w momencie, kiedy trasa była zaporęczowana, a to miało miejsce 13 maja 2018 roku, no to my siedzieliśmy w bazie, trochę wściekli, bo przecież spędziliśmy tutaj 2 miesiące i boimy się trochę o to, czy to okno pogodowe będzie, czy nie. Ale prawda jest taka, że to była bardzo mądra decyzja podjęta przez lidera grupy, który posiadał prognozy pogody z 3 źródeł i wiedział, że ta pogoda jeszcze tam będzie. No a wszyscy ruszyli właśnie na hurra na górę w momencie, kiedy ta trasa została zaporęczowana. Co to znaczy? To znaczy, że lina została jakby na całym odcinku została położona lina przez szerpów. No i z tego robią się kolejki. Ja kolejek na Everestie nie miałam. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy kolejki na Everestie. I to było niesamowite i fantastyczne. I to tempo, które mogliśmy utrzymać, bo mieliśmy dobre tempo tak naprawdę wspinaczki, no to też spowodowało, że może ja nie byłam taka strasznie skrajnie wycieńczona i mogłam się cieszyć na tym wierzchołku. Zresztą, drodzy Państwo, gdy zdobywa się górę, to w moim odczuciu nie powinno się mieć bardziej zużytych baterii niż w 60%. Jeśli my schodzimy poniżej tych 60%, to może nam na to zejście już energii nie wystarczyć.
A jeszcze mówi się, jeżeli chodzi w kontekście Mount Everestu, że tam niezły śmietnik.
No tak, to dokładnie tak jest. Niezły śmietnik, to proszę sobie, tak wygląda niestety obóz drugi, który położony jest na wysokości 6500 metrów nad poziomem morza. No niestety można znaleźć tam wszystko. Stare butle, stare porwane namioty, jakieś gacie, skarpety, bardzo dużo plastików. Jezu, no wszystko tam można znaleźć. Dlaczego tak jest na tej górze? Dlatego, że niestety wysłanie kogoś, czyli szerpy, który ma przejść i po prostu posprzątać tą przestrzeń, kosztuje. A w większości agencji, które są na Everestie, to są agencje nepalskie, to są agencje tanie, które po prostu no, nie mają wliczone w koszty takiego sprzątania. Druga rzecz jest też taka, że po prostu ludziom się najnormalniej w świecie nie chce, bo te śmieci ważą i oni wolą je po prostu zostawić sobie. Myślą, no tak, jestem z agencją, no to przecież moja agencja o to zadba. A prawda jest taka, że drodzy Państwo, my na przykład mieliśmy obowiązek i mieliśmy pokazywać nawet, czy bierzemy ze sobą chociażby swoje worki z odchodami, bo tak wygląda, że tak powiem, proces załatwiania się w górach. Dostaje się worek i ten worek potem trzeba pokazać. Takich worków już nawet w tej chwili nie wyrzuca się do lodowca, tylko wszystko zwozi się do base campu i tam wszystko ląduje w takiej dużej beczce i wywożone jest do Katmandu.
W podróż na szczyty, a takie właśnie są realia, zabiera nas najmłodsza Polka z koroną ziemi. To podróż szlakiem marzeń. Piękna i ciekawa, ale i wymagająca wielu poświęceń. Za chwilę wracamy do rozmowy z Miłką Raulin.